Jest dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, więc znowu ubrałem ten fartuch. Pierwsze niedziele miesiąca w naszym zborze w tym roku poświęcamy omawianiu różnych dyscyplin duchowości chrześcijańskiej. Lubię to słowo dyscyplina, bo ono mówi nam, że musimy się w pewien sposób zdyscyplinować, żeby coś zrobić. Ale z drugiej strony dyscyplina też kojarzy się źle wielu z nam. Bo często być dyscyplinowanym to znaczy być tyle co karanym. Dlatego też równoważymy to stwierdzeniem, że tak naprawdę to nie chodzi o to, żebyśmy się stali nie wiadomo kim. Nie wiadomo jak bardzo zdyscyplinowanymi żołnierzami czy sportowcami w Bożym Królestwie, ale tak naprawdę chodzi o pewnego rodzaju ćwiczenia, które mają służyć naszej rehabilitacji. Bo każdy z nas zaczyna jako słaby przed Bogiem. Każdy z nas ma chwilę słabości w swoim życiu duchowym. I wtedy potrzebujemy właśnie różnych rzeczy, które pomogą nam wrócić do sprawności, które pomogą naprać sił, które pomogą stanąć przed Bogiem silniejszymi. I te właśnie rzeczy w tradycji chrześcijańskiej nazywane są dyscyplinami duchowości. I hasło, które nam przyświeca przez cały czas, to stwierdzenie, że chociaż zachęcamy siebie nawzajem do tego, żebyśmy te rzeczy praktykowali, one nie pomogą nam uzyskać większej Bożej miłości. Bo Bóg już kocha nas tak, jak tylko może. Nie możesz zrobić nic, by Bóg kochał cię bardziej. Nie zrobisz nic, by przestał cię kochać. Ale możesz zrobić wiele, by Jego miłość zobaczyć, doświadczyć i pokazać innym. I to jest hasło, które nam przyświeca. Nie robimy tego po to, żeby się Bogu bardziej podobać. Jeżeli nie będziemy robić tych rzeczy, Bóg wcale nie będzie odwracał się wobec nas z niechęcią. Ale one dają nam wiele korzyści, bo dzięki temu możemy bardziej Boga poznać, bardziej Go doświadczyć i z większą łatwością pokazywać innym. I tak jak wielokrotnie mówimy, nie chodzi o to, żebyśmy się stali nie wiadomo kim, ale żeby każdy z nas, zaczynając z miejsca, w którym jesteś, gdzieś w ciągu tego roku, czy w ciągu każdego miesiąca uczynił choć jeden krok do przodu. Jeżeli potrzebujesz tak głębokiej rehabilitacji, że leżysz właściwie bez siły, to spróbuj przynajmniej usiąść na łóżku. Jeżeli już siedzisz na łóżku, spróbuj stać. Jeżeli stoisz, uczyń krok. Jeżeli już chodzisz, to chodź dalej. Może z czasem zaczniesz też biegać. I każdy miesiąc poświęcamy kolejnej dyscyplinie duchowości, aż zbudujemy taką strukturę 10 dyscyplin, które wybraliśmy spośród wszystkich. I w tym miesiącu, w miesiącu marcu, naszą dyscypliną będzie post. Kiedy tydzień temu ktoś powiedział mi, że tak zatytułuje to kazanie, waśmiałby mu się w twarz. Coś za coś, czyli kilka słów na temat postu. Samo sformułowanie, że post jest czymś, za co możemy uzyskać coś w zamian od Boga, bardzo by mnie wzburzyło. Bo dla mnie to zawsze było jasne, że nie robimy tego po to, żeby na Bogu coś wymusić. Że to nie jest jakaś karta przetargowa, kiedy pościmy, że teraz Bóg na pewno musi spełnić nasze modlitwy, spełnić nasze życzenia, bo przecież popatrzcie, jak my się poświęcamy. Ale kiedy w tym tygodniu zastanawiałem się nad tym kazaniem, jak najlepiej przedstawić kwestię postu, pomyślałem, że jednak coś w tym jest. Że post to rzeczywiście jest coś za coś. Że kiedy my ofiarujemy coś Bogu, Bóg daje nam coś w zamian. Jeżeli właściwie rozumieć tę zależność, coś za coś, to tak naprawdę ona pogłębi nasze zrozumienie postu i naszą chwałę i uwielbienie dla Boga, wcale nie mówiąc nam, że możemy na Bogu cokolwiek wymóc, czy cokolwiek w Niego uzyskać zamian. Post, najkrócej mówiąc, to powstrzymywanie się od jedzenia. Od jednego z najbardziej podstawowych instynktów, najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Można pościć od różnych rzeczy. I pewnie spotkaliście się z takimi opiniami czy z takimi zaleceniami, że możemy na przykład pościć od różnych rzeczy, które robimy, od telewizji, od komputera, od Facebooka, tego typu rzeczy, nawet od telefonu komórkowego, jeżeli ktoś jest w stanie. Czyli właściwie czasami w chrześcijaństwie nazywamy postem wszystko, czego się dobrowolnie wyzbywamy po to, żeby jakiś ten czas czy swoje myśli skierować bardziej ku Bogu. Ale w Piśmie Świętym, kiedy czytamy o poście, zawsze to będzie powstrzymywanie się od fizycznego jedzenia. Powstrzymywanie się od tego, co mamy przed sobą. I powiem wam, to jest naprawdę chyba bardzo ciekawa kwestia, że akurat post, jedzenie, znaczy, że akurat jedzenie, pokarm jest tym, na którym, tym płaszczyzną, na którym się to wszystko rozgrywa. Bo my jesteśmy społeczeństwem, które tak naprawdę lubi jeść. A jedzenie jest jedną z naszych podstawowych potrzeb i powiem wam, kiedy nie możemy jej zaspokoić, czujemy się niepewnie. Co więcej, żyjemy w świecie, w którym mamy takie, jako ludzkość, może nie każdy z nas osobiście, ale jako ludzkość, jako kraj, jako Polacy, taki dobrobyt jedzenia i taką łatwość uzyskiwania tego, jak nigdy wcześniej w historii. W związku z tym przyzwyczailiśmy się do tego, że na jedzenie w ogóle nie trzeba czekać, że jeżeli tylko jesteśmy głodni, to właściwie wstajemy i bierzemy sobie coś do jedzenia albo jedziemy do restauracji. Jeżeli czekamy więcej niż 15 minut, to musi być albo bardzo dobra restauracja, albo zaraz zrobimy awanturę. Chcemy jeść dobrze, chcemy jeść dużo, chcemy jeść szybko, bo to jest nasza potrzeba. I powiem wam, jeżeli zastanawiacie się, co tutaj jest, poprosiłem Melę, moją żonę, żeby upiekła ciasto drożdżowe. Nie wiem, czy pamiętacie zapach ciasta drożdżowego. Przypomnijcie sobie te chwile, nie wiem, przed świętami czy kiedy indziej, kiedy właśnie w domu rozlega się zapach takiego ciasteczka i wtedy od razu myślimy na temat tego, co będzie można za chwilę zrobić. Ja pamiętam jako dziecko, kiedy jeździliśmy do babci, babcia piekła takie bułuszki drożdżowe z dżemem. Była cała ceremonia i oczekiwanie na to, aż to wyjdzie z pieca, było czymś niesamowitym. I chciałbym, żebyście mogli poczuć zapach tego ciasta. Świeże ciasto drożdżowe, o ile dobrze pamiętam, jeszcze z bananami. Wczoraj jadłem kawałek, bo było więcej zrobione, więc nie tylko to, co mam przed sobą. Możecie przełknąć ślinę. Okay? Bo jeżeli dobrze przypominacie sobie, jak to jest z ciastem drożdżowym, to pewnie ślina już wam naleciała. Jeżeli będziecie chcieli spróbować, po nabożeństwie zaniesiemy to do kawiarenki, gdzie każdy z was będzie mógł usztnąć kawałek. A wiecie, tak to jest z jedzeniem. Naprawdę nie trzeba dużo. Nawet nie musimy widzieć jedzenia przed sobą. Wystarczy, że o nim pomyślimy i my chcemy już zaspokoić tę potrzebę. Co więcej, jedzenie jest akurat jedną z tych potrzeb, którą obróciliśmy w przyjemność. Okay? Jakoś nikt z nas nie zachwyca się oddechem. Okay? Nikt z nas nie zachwyca się łykiem czystej wody. Chociaż jeżeli jesteście bardzo spragnieni albo byliście w jakimś dusznym miejscu, to w pierwszej chwili sprawi wam przyjemność. Ale jakoś nigdy nie rozkoszuje się myślą na temat tego, że za chwilę wyjdziecie i westniecie świeżym czy nieświeżym wrocławskim powietrzem. Ale jeżeli chodzi o jedzenie, myśmy z tego zrobili całą ceremonię. To już jest nie tylko potrzeba, ale to jest coś, co daje nam przyjemność, co daje nam czasami rozkosz. Lubimy o tym myśleć, lubimy do tego powracać, lubimy jeść, lubimy sobie dogadzać. I dlatego, że jedzenie między innymi stało się jedną z takich rzeczy, potrzebą, która stała się źródłem przyjemności, to ona też najbardziej nam pokazuje, czym jest post. Jaka jest natura postu, jaki jest cel postu. Bo wiecie, chodzi o to, że kiedy mamy możliwość sięgnięcia po jedzenie zawsze, kiedy chcemy, kiedy właściwie nie odczuwamy głodu, bo zawsze mamy pełną lodówkę albo możliwość jej napełnienia, to tak naprawdę zaczynamy czuć się bardzo bezpiecznie. Jedzenie czasami służy także temu, żebyśmy się poczuli bezpiecznie. Jedzenie służy temu, żebyśmy się pocieszali. Czasami, jeżeli jesteśmy przygnębieni, łatwo jest sięgnąć po coś do jedzenia, po jakieś słodycze, bo to nas pociesza. I w pewnym momencie jedzenie zaczyna stawać się czymś, co daje nam pewne ugruntowanie, pewne poczucie pewności w tym świecie. Jeżeli jest mi smutno, jeżeli jest mi źle, zawsze mogę sięgnąć po swoją ulubioną przekąskę, swój ulubiony napój i sprawić, że mi będzie lepiej. Nie muszę się bać, że będę głodował, bo zawsze znajdę coś do jedzenia. I już w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz przygotowywał lud izraelski do wejścia do Ziemi Obiecanej, powiedział: uważajcie z tym dobrobytem. Uważajcie, gdy znajdziecie się w ziemi, w której nie będziecie musieli cierpieć głodu. Bo kiedy zapomnicie, co to głód, bardzo łatwo jest zapomnieć również o Bogu. I dosłownie powiedział mi coś takiego. Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego nie będzie ci brakować, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana Boga swego. Ale bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga swego, aby gdy się najesz do syta, serce twoje nie stało się wyniosłe. Izraelici przez 40 lat szli przez pustynię i jedli rzecz, która była codziennie taka sama, manna. Więc kiedy weszli do ziemi obiecanej z wszystkimi owocami, z całym jego bogactwem i mogli jeść do woli, to był piękny czas. A Mojżesz mówi, ale uważajcie, żeby w tym czasie dobrobytu, gdy zapomnicie, co to głód, żebyście też nie zapomnieli o tym, co to znaczy być zależnym od Boga. I jak czytamy później w księgach prorockich, zapomnieli. Zapomnieli, bo tak jest z nami, tak jest z ludźmi. Kiedy możemy sami sobie coś dać, sami sobie zaspokoić swoje potrzeby, przestajemy myśleć o tym, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga. I później Ozeasz, jeden z proroków Starego Testamentu, skierował do Izraela takie słowa. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Ja cię pasłem na pustyni, w kraju spiekoty. Lecz gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się, A gdy się nasycili, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli. Dlaczego więc post jest taką ważną dyscypliną, takim ważną praktyką w życiu i wiernych Starego Testamentu, jak i wierzących Nowego Testamentu? Dlatego, że gdy poczujemy głód, kiedy ten nasz talerz ponownie stanie się pusty, przypominamy sobie, że jesteśmy zależni od Boga. Że to On jest tym, który daje nam pokarm, że to On jest tym, który się o nas troszczy, że to On jest tym, który zaspokaja nasze potrzeby. Jeżeli kiedykolwiek pościliście, to zapewniam was, że kiedy poczujecie ten pierwszy silny głód, bardzo szybko uświadomicie sobie, jak jesteście zależni od czegoś poza wami. Że wcale nie jesteśmy tak bardzo panami swojego życia, jak nam się wydawało. I tak naprawdę post temu ma służyć. Ma doprowadzić nas do miejsca, w którym uświadomimy sobie, że nie jesteśmy tak silni, jak myśleliśmy. I powiem wam, kiedy dojdziemy do tego miejsca, kiedy uświadomimy sobie, że nie jesteśmy wcale bogami, panami własnego życia, Bóg da nam coś w zamian. Da nam w zamian coś konkretnego. Pierwszy post, jaki był nakazany w Starym Testamencie dla wszystkich, w prawie mojżeszowym był tylko jeden dzień, który był obowiązujący dla całego Izraela. To był post w dniu pojednania. I Żydzi do dzisiaj obchodzą ten dzień w szczególny sposób i zachowują post. W Księdze Liczb było powiedziane, w dniu 10, 7 miesiąca będzie uroczyste święto i będziecie pościć. A wcześniej w Księdze Kapłańskiej jest opis całego tego święta i jaki jest sens zarówno tego święta, jak i postu, który miał być zachowywany. To będzie dla was ustawą wieczną. 10 dnia, 7 miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Ukorzycie się w duszach waszych. Dzień pojednania to był dzień, kiedy Izrael wyznawał swoje grzechy przed Bogiem. Ale tak naprawdę celem było tego, żeby oni ukorzyli się przed Bogiem. Żeby przypomnieli sobie, że to On jest ich Zbawicielem i tylko dzięki Niemu istnieją. I post był jednym z tego wyrazów. Celem postu jest doprowadzić nas do miejsca, gdzie ukorzymy się przed Bogiem. Ukorzyć się przed Bogiem to znaczy uznać Jego wyższość. Uznać, że my jesteśmy od Niego zależni. Że bez Niego nigdy byśmy sobie nie poradzili. Uznać, że to On jest święty i że my w swoim postępowaniu często wchodzimy na drogę grzechu i tylko dzięki Niemu możemy być zbawieni. Wiecie, post ma doprowadzić nas nie tylko do świadomości zależności od Boga, od kogoś innego, ale do pokory przed Nim. Więc dlatego Jezus tak mocno wystąpił przeciwko faryzeuszom, kiedy oni odwrócili post w coś, co miało być tak naprawdę źródłem ich pychy. Źródłem do wynoszenia się nad innymi ludźmi. Pamiętacie te słowa z Ewangelii Mateusza? Gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. W pewnym czasie ludzie obrócili w post w coś, co miało zamiast ukorzyć ich przed Bogiem, nauczyć ich pokory, tak naprawdę wywyższyć ich nad innymi ludźmi. Popatrzcie na mnie, jak ja poszczę. Popatrzcie na mnie, jak ja jestem pobożny. Popatrzcie na mnie, jak wielkich poświęceń jestem zdolny przed Bogiem. Faryzeusze puścili, o ile dobrze pamiętam, we wtorki i w piątki. I były różne powody podawane na to, dlaczego akurat te dwa dni, ale ktoś później przytomnie zauważył, że to były dni targowe. Więc jeżeli z wszystkich okolicznych wiosek zjeżdżali się wtedy ludzie, a oni wychodzili ze swoimi smutnymi twarzami, dając wszystkim do zrozumienia, jak mocno poszczą, po prostu mieli większą widownię. A Jezus mówi, nie możecie obrócić tego w postu. Post macie uczyć pokory przed Bogiem, a nie wywyższać nad innymi ludźmi. I to jest prawda, którą Bóg wielokrotnie powtarza. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tutaj nasz polski język jeszcze bardziej podkreśla, pysznym się sprzeciwia. Słowo pyszne jeszcze tak bardzo się kojarzy z różnym ciastem drożdżowym, prawda? Albo innymi rzeczami. Jeżeli ty się będziesz wywyższał przed Bogiem, przed innymi ludźmi, nie licz na Boże błogosławieństwo, ale jeżeli ukorzysz się przed Nim, jeżeli uznasz Go swoim Panem, możesz być pewny, że Bóg będzie czynił dobro w twoim życiu. I post jest jedną z rzeczy, która do tego nas doprowadza. Kiedy my ofiarujemy Bogu nasz pusty talerz, Bóg daje nam coś w zamian. I post tak naprawdę ma kierować nas ku Niemu. W Księdze Joela Bóg mówi, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. To nie chodzi tylko o to, żeby coś zadziało się w naszym umyśle. To nie chodzi tylko o to, żeby coś zadziało się w naszym ciele. Wiecie, są ludzie, którzy patrzą na post jako na pewnego rodzaju, nie wiem, dietę. Okay? A ktoś na Facebooku i może ktoś z was napisał kiedyś: jestem obecnie na dwóch dietach, bo jedną się nie najadam. Okay? Czasami patrzymy na post jako na coś, co ma naprawdę poprawić nam zdrowie. I post poprawia nam zdrowie. Czasami patrzymy na post jako coś, co ma oczyścić nam umysł, skierować nasze myśli ku czemuś innemu. I to prawda, post skieruje twoje myśli ku czemuś innemu. Post nie jest tylko praktyką stosowaną w chrześcijaństwie czy w judaizmie. W innych religiach też ludzie poszczą. Ludzie niereligijni także poszczą. Co więc różni zwykłą głodówkę albo strajk głodowy od chrześcijańskiego postu? To, że my w swoim poście zwracamy się ku Bogu. Że to On staje się sednem tego aktu niejedzenia. Bóg mówi: poście po to, żeby nawrócić się do mnie. Żebym to ja był tym, o którym będziecie myśleli. I to jest tak naprawdę sztuka chrześcijańskiego postu. Przejść nad swoim głodem, nad swoją zależnością. Powiem wam, kiedy będziecie pościć, poczujecie głód i poczujecie swoją zależność. Do tego, żeby zobaczyć przed sobą, w tym pustym talerzu, czy świecie wokół nas, tego, który daje nam pokarm. Tego, który o nas dba. Richard Foster, jeden z ludzi, którzy dużo pisał na temat dyscyplin duchowości, powiedział coś takiego: post to jedyny sposób, aby się ustrzec umiłowania błogosławieństw bardziej od błogosławiącego. Post to właściwie jedyna droga, żeby odwrócić twoją uwagę od rzeczy, które otrzymujesz od Boga, ku samemu Bogu. Bo łatwo jest modlić się przed jedzeniem, dziękując Bogu za dary, które mamy przed sobą. Jeżeli modlicie się przed posiłkiem, naprawdę czasami jest się za co modlić, za co dziękować. Ale post uczy nas skierować uwagę na tego, który sprawia, że mamy co jeść, że nam się powodzi tak czy inaczej w tym świecie. Tego, dzięki któremu żyjemy. I powiem wam, kiedy my ofiarujemy Bogu nasz post, naszą pokorę, nasze ukorzenie się przed Nim, Bóg da nam coś w zamian. Nie umiem czytać w myślach, ale pewno wielu z was myśli sobie: przestań się z nami droczyć i powiedz, co jest w środku, prawda? Kiedy my damy Bogu pusty talerz, wiecie, co Bóg da nam w zamian? Sztućce. To się wydaje dziwne. Dlaczego bowiem Bóg, kiedy my nie jemy, miałby dawać nam sztućce? Mam nadzieję, że domyślacie się, że nie dostaniecie żadnych fizycznych sztućców, że to jest pewna metafora, ale bardzo ważna metafora. Wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy najchętniej, gdyby mogli, to naprawdę jedliby wszystko rękami. Okay? Bo chcemy mieć jak najszybciej, jak najwięcej i tylko dla siebie. I tak patrzymy na życie, jak najwięcej dla siebie zagarnąć. Ale z chwilą, kiedy powiesz sobie stop, chwilą, kiedy uznasz Boga i ukorzysz się przed Nim, to dosłownie tak, jakby Bóg w tym momencie uczył cię mądrości w korzystaniu z życia. To tak, jakbyś przestał już brać się za jedzenie rękami, a Bóg postawił przed tobą w sztućce po to, żeby cię nauczyć z tego życia korzystać. Żeby dać ci mądrość, jak jeść, jak kosztować, jak smakować. I tak naprawdę to jest jedna z głównych korzyści, jakie odnosimy z postu. Mądrość, jak żyć, kiedy pościć przestaniemy. Jeżeli jesteś gotów na taki chrześcijański post, nie tylko na głodówkę, nie na strajk głodowy, żeby na Bogu coś wymuścić, ale żeby się przed Nim ukorzyć, żeby uznać, że to On jest twoim zaopatrzycielem i gotów jesteś zmierzyć się ze swoją skończonością, ze swoją bezsilnością bardzo często, to powiem ci, to zmieni twoją perspektywę na życie. I kiedy skończysz ten post, bez względu na to, jak długo będzie trwał, jeden posiłek, jeden dzień, czy może kilka dni, będzie się zmieniało też twoje całe patrzenie na świat. Pomyślałem, co by było, gdybyśmy spróbowali przypisać różną wartość do rzeczy, które mamy w tych sztućcach. Więc powiedzmy, że łyżka to jest symbol różnych rzeczy, które Bóg uczy nas, jak ogarnąć to, co normalnie przecieka nam między palcami. Wiecie, fajnie jest być w kościele, prawda? Na te półtorej czy dwie godziny przechodzimy i wszystkie inne rzeczy odchodzą w cień. Śpiewamy razem z innymi wspaniałe pieśni, które kierują nasze myśli ku Bogu. Modlimy się, przystępujemy razem do Wieczerzy Pańskiej, słuchamy Słowa Bożego. Dosłownie czujemy się tak, jakbyśmy byli w innym świecie. A kiedy wracamy do naszej rzeczywistości, do niedzielnego popołudnia, najbardziej do poniedziałkowego poranka w pracy, to wydaje się, jakby to, co było tutaj, to, co jest tutaj, gdzieś nam uciekało. Post pomoże wam uchwycić te rzeczy, które wielu, nawet wierzącym, zdają się wymykać między palcami. I różnie to można nazywać. Można nazywać poczuciem Bożej obecności, można to nazywać świadomością Boga, poznaniem Jego Słowa, jakkolwiek to nazwiesz. Post jest jedną z rzeczy, która pomaga ci uchwycić to, czego doświadczasz przed Bogiem, tak aby to trwało dłużej. Jak pamiętacie, Jezus rozpoczął swoją służbę od 40-dniowego postu. Przez 40 dni pościł i wtedy przyszedł szatan, żeby go kusić. Ale ze strony szatana to był błąd taktyczny. Jeżeli Jezus przez 40 dni modlił się i kierował swoje myśli ku Bogu, to był najgorszy moment, żeby przyjść i go kusić. I szatan, można powiedzieć, dostał po głowie. I pamiętacie, w jaki sposób Jezus odpowiadał? Na każdą pokusę, które nawet wydawały się mądre, Jezus odpowiadał słowami Pisma Świętego, Jezus odpowiadał z głębokim poznaniem woli Bożej, Jezus odpowiadał ze świadomością tego, co się dzieje. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Poczuł głód. Poczuł, co to znaczy być człowiekiem. I kiedy szatan powiedział, w każdym razie jesteś Bogiem, więc każ tym kamieniom stać się bochenkami świeżego, pachnącego chleba, a Jezus mówi, ale nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Więc kiedy będziesz pościł, to jest jedna z korzyści, którą możesz odnieść. Nauczysz się dostrzegać, co to znaczy karmić się wprost od Boga. Nie tylko myśleć po ludzki sposób, ale karmić się Jego Słowem, karmić się społecznością z innymi ludźmi, trwać w modlitwie i zobaczyć, co to znaczy żyć w bliskiej społeczności z Bogiem. Innym przykładem uchwycenia tego, co ucieka między palcami, jest sytuacja, w jakiej znalazł się król Dawid. Jak pamiętacie, kiedy zgrzeszył z Batszebą, kiedy popełnił cudzołóstwo, a później próbując ukryć to, tak naprawdę dopuścił się morderstwa i krzywoprzysięstwa, z tego związku narodziło się dziecko, ale to dziecko zachorowało i właściwie było na granicy śmierci. I wtedy Dawid przez kilka dni pościł przed Bogiem, aby Bóg oszczędził życie tego dziecka, ale to dziecko umarło. I wtedy zdarzyło się coś dziwnego. Słudzy bali się powiedzieć Dawidowi o tym, co się stało, ale kiedy Dawid zorientował się, że dziecko już nie żyje, chociaż przez kilka dni płakał i pościł, po prostu wstał, otrzepał się, można powiedzieć, umył się i zaczął jeść. I słudzy go pytają, ale co to ma znaczyć, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a teraz, kiedy zmarło, kiedy większość Żydów dopiero wtedy zaczynała post jako wyraz swojej żałoby, ty się podniosłeś i zacząłeś jeść? A Dawid odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po co mam pościć? Wiecie, nie bał się obrócić, nie bał się pójść wbrew swojej kulturze, bo dla wielu Żydów post był przede wszystkim wyrazem żałoby. On powiedział, ja akceptuję to, co Bóg zesłał. Ja akceptuję to, co Bóg zrobił. Ja godzę się z Jego wolą i chcę według Jego woli żyć. Więc póki była szansa, żeby dziecko żyło, byłem gotów pościć i wyrażać swoje poddanie, swoje korzenie przed Bogiem. Ale teraz, kiedy Bóg pokazał mi, jak będzie dalej wyglądało moje życie, przyjmuję to i będę żył dalej. I to jest kolejna rzecz, którą będziecie mogli uczyć się obserwować. Patrzeć na świat, patrzeć na swoje życie z Bożej perspektywy, z Jego woli. Jeżeli jesteś gotów oddać Bogu chwałę, ukorzyć się przed Nim poprzez post, Bóg będzie uczył cię tego, jak uchwycić to, co bardzo często tobie i wielu innym ucieka między palcami. Druga rzecz jest to, że Bóg będzie uczył cię uchwycać to, co ci się wymyka, co wielu innym ludziom się wymyka. Pamiętacie historię Daniela, jednego z żydowskich młodzieńców, który został zabrany w niewolę do Babilonii? Kiedy karmiono ich po to, żeby przygotować ich do stania się urzędnikami babilońskimi, Daniel i jego przyjaciele powiedzieli, że oni nie chcą jeść potraw ze stołu królewskiego. I to stało się właściwie nazwą jednego z rodzajów postu, tak zwany post Daniela. Daniela polegający na tym, że nie je się mięsa, nie je się wina, tylko je się właściwie same jarzyny i wodę. Ale w tej historii nie chodziło tyle o sam post, ale co raczej zachowanie siebie w czystości. Bo w tamtych czasach jedzenie było związane z kultem religijnym. Jedzenie było związane z utożsamianiem się z wartościami, które wyznawali ci, którzy ucztę wydawali. Więc mięso, które pochodziło ze stołu królewskiego, tak naprawdę było, o ile nam wiadomo, ofiarowane pogańskim, babilońskim bożkom. Było przejawem władzy królewskiej, której się człowiek podporządkowywał. Więc kiedy Daniel powiedział, nie chcemy tego jeść, on powiedział, my chcemy być czyści przed Bogiem. Nie będziemy brali tego nawet, co może dobre, dlatego, że to nie jest dobre dla nas, jako dla ludzi wierzących. Lecz Daniel postanowił nie karać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które pił. I Bóg był wierny Danielowi i jego przyjaciołom. Bo po tej 10-dniowej diecie na samych jarzynach okazało się, że oni byli znacznie silniejsi, znacznie mocniejsi niż wszyscy inni, którzy jedli mięso i pili wino. Więc gdy będziesz pościł, gdy złożysz Bogu dar ze swojego pustego talerza i ukorzysz się przed Nim, Bóg nauczy cię, jak odsuwać od siebie rzeczy, które w twoim życiu nie są dobre. Jak odsuwać rzeczy, które właściwie mogą ci tylko zaszkodzić. Bóg nauczy cię, jak nie brać do siebie tego, co wcale nie jest ci potrzebne. I nauczy cię też brać to, co dla ciebie dobre. W Nowym Testamencie, gdy wyznaczali starszych, gdy wyznaczali przywódców Kościoła, tak jak my będziemy robili to za 2 tygodnie, czytamy, że starsi już istniejących zborów i apostołowie trwali w poście i w modlitwie. Kiedy pościmy, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy korzymy się przed Nim, Bóg też uczy nas, jak wybierać to, co dobre, jak podejmować właściwe decyzje, jak patrzeć na całą rzeczywistość w sposób pozwalający rozsądzić, co powinniśmy wziąć, a co powinniśmy zostawić. Więc jeżeli stoisz przed jakąś ważną decyzją i nie wiesz, co zrobić, post jest jedną z rzeczy, która może ci w tym pomóc, bo wyostrzy twoje myśli, wyostrzy twoje rozumowanie, abyś wiedział, po co warto sięgnąć, a co lepiej zostawić. Po trzecie, post pozwoli ci zgłębić to, co zakryte. To, co jest ukryte przed innymi, przed tobą, albo co może sam skrywasz. Kiedy do uczniów Jezusa przyszedł ojciec, którego syn był chory na epilepsję albo opętany przez demona, w każdym razie wpadał w ogień i chciał, żeby uczniowie Jezusa go uzdrowili, nie potrafili tego zrobić. Nie potrafili wypędzić tego demona. Dopiero kiedy Jezus szedł z góry przemienienia i przyprowadzono go do Jezusa, Jezus nakazał demonowi wyjść. I później uczniowie się pytają, ale jak to możliwe, że ty zrobiłeś coś, czego myśmy nie zrobili? Przecież dzieliłeś się z nami swoją mocą, przecież uczyłeś nam, jak to robić. A Jezus mówi, dlatego, że zabrakło wam wiary, z waszego niedowiarstwa, bo nie podeszliście do tego w właściwy sposób. I ten demon, ten rodzaj, te rzeczy tak naprawdę stają się możliwe dzięki postowi i modlitwie. Wiecie, bardzo często patrzymy na post jako na wzmocnienie różnych rzeczy, które robimy przed Bogiem. Ale post nie ma siły sam w sobie. Jeżeli patrzycie na post jako na jakąś magiczną rzecz, to tak naprawdę to jest pogańskie myślenie. Ale pamiętajcie, co post robi. Post doprowadza nas do ukorzenia się przed Bogiem. I powiem wam, kiedy modlimy się przed Bogiem w pokorze, w uznaniu Jego woli, w gotowości do tego, żeby On nas użył, takie modlitwy będą miały o wiele większą moc. Jeżeli szukasz Bożego prowadzenia, godząc się na Jego wolę, korząc się przed Nim, wtedy to prowadzenie będzie funkcjonowało zupełnie inaczej. We wszystkim, co robisz w swoim życiu, jeżeli połączysz to z postem, właśnie poprzez to, że godzisz się ukorzyć przed Bogiem, uczynić Go Panem swojego życia, każda z tych rzeczy, można powiedzieć, staje się silniejszą. Więc post pozwala ci przeniknąć do rzeczy, które dla innych wydają się zakryte. I kiedy modlimy się o innych, kiedy stawiamy się za innymi, nasze stawiennictwo, nasze modlitwy właśnie dzięki temu, że korzymy się przed Bogiem poprzez post, też będą skuteczniejsze. I co chyba najważniejsze, post pozwoli ci spojrzeć uczciwie na własne życie. Jednym z głównych sposobów czy okazji wyrażania, przy której stosowano post, było wyrażanie skruchy, wyrażanie żalu, wyrażanie upamiętania z powodu własnego grzechu. Post był wyrazem smutku. Więc kiedy Żydzi chcieli wyrazić swój żal przed Bogiem, swoje upamiętanie, wyrażali to także poprzez post. W księdze Nehemiasa czytamy, że zgromadzili się synowie izraelscy, czyli naród Izraela, poszcząc odziani wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. Powstawali i wyznawali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Jeżeli będziesz gotów przyjść do Boga w poddaniu, w ukorzeniu, to Bóg będzie ci pokazywał różne rzeczy w twoim życiu. I da ci też siłę, aby z tymi rzeczami się rozprawić. aby je odciąć. Aby je odciąć od swojego życia, aby odciąć wpływ, jaki mają na innych ludzi. Abyś stawał się tym narzędziem wybranym i czystym. To jest kolejna rzecz, którą czyni post. Gdy korzymy się przed Bogiem, a post jest jednym ze sposobów, aby się przed Nim ukorzyć, Bóg będzie nas oczyszczał. I ostatnia ze sztućców, mała łyżeczka. Tutaj muszę wam powiedzieć, jaki jest kontekst tego myślenia. W szkole biblijnej, w której czasami tłumaczę wykłady, mała łyżeczka została nazwana prorokiem. Dlatego, że jeżeli przyjdziecie na jadalnię i znajdziecie małą łyżeczkę nad talerzem, to znaczy, że do tego posiłku będzie podany deser. I dla wszystkich, którzy tam jeżdżą, to już jest wiadomo, że jeżeli jest mała łyżeczka, ten posiłek zakończy się czymś słodkim. Więc pomyślałem, że to faktycznie jest bardzo miła zapowiedź. Jeżeli stojąc gdzieś u znajomych zobaczycie małą łyżeczkę stojącą nad talerzem, to znaczy, że po tym głównym posiłku coś jeszcze dobrego was czeka. Wiecie, post tak naprawdę w Nowym Testamencie zmienił troszeczkę swój wymiar. Zmienił troszeczkę swoją wymowę. Kiedy uczniowie Jana i faryzeusze przyszli do Jezusa i pytają Go, ale czemu wy nie pościcie? Czemu twoi uczniowie nie poszczą? Jezus mówi, bo nie muszą. Bo nie potrzeba, żeby teraz pościli. Bo teraz jest czas radowania się. Nie wiem, czy myśleliście kiedykolwiek o poście jako o okazji, o przyczynie, o powodzie do radości. Że post jest pewnego rodzaju cieszeniem się z tego, co już mamy. Jezus mówi, nie muszą teraz pościć, bo się radujemy. Kiedy odejdę, kiedy będą na mnie czekać, będą pościć. Więc dla nas, dla ludzi Nowego Przymierza, dla wierzących Nowego Testamentu, post jest też zapowiedzią tego, co nas czeka. Zapowiedzią powrotu Jezusa. Zapowiedzią tego, co On uczyni. Wiecie, jesteśmy w naszym kraju kulturowo i religijnie w okresie tak zwanego Wielkiego Postu. I to ma swój wymiar w zachowaniu wielu ludzi, na przykład właśnie przez to, że powstrzymują się od jedzenia mięsa. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że na przykład 100, 150 lat wcześniej to w ogóle nie byłoby dla nikogo problemem. Bo taki typowy Polak, typowy człowiek żyjący w tamtych czasach jadł mięso kilka razy do roku, na święta. Czyli okres Wielkiego Postu, w którym nie jadł mięsa, nie był dla niego żadnym wyrzeczeniem, bo i tak tego mięsa nie miał, żeby go jeść. Mięso było zbyt drogie, zbyt cenne, żeby byle kto mógł jeść. To było tylko dla arystokracji, dla tych, którzy mieli naprawdę wiele pieniędzy. Więc tak naprawdę okres Wielkiego Postu dla wielu ludzi był nie tyle wyrzeczeniem, co zapowiedzią uczty, która będzie na jego końcu. Okres Wielkiego Postu był przypomnieniem, że za te kilkadziesiąt, 40, 30, 20, 10 dni nastąpią święta, kiedy będziemy mogli jeść rzeczy, których na co dzień nie jemy. I taki jest naprawdę sens chrześcijańskiego postu. My pościmy po to, żeby wyrazić nasze oczekiwanie na Jezusa. Kiedy On powróci, wiecie, co się stanie? Będzie wielka uczta. Uczta, którą Biblia nazywa weselną ucztą baranka. Zasiądziemy przy stole i będziemy jedli takich rzeczy, o jakich nam się nie śniło. Bez względu na to, jakim wielki jesteś smakoszem, zapewniam cię, tego jeszcze nie jadłeś. Więc kiedy my jako chrześcijanie pościmy, pościmy dlatego, że czekamy na Jezusa i na spełnienie Bożego Królestwa, na wieczne szczęście, wieczny pokój, który On przyniesie. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy pościmy jako chrześcijanie, nie wiem, czy pomyśleliście o tym, my utożsamiamy się z Jezusem. Gdy Jezus spożywał ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, powiedział takie słowa. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wiecie, że Jezus lubiał dobrze zjeść? Niektórzy nazywali go nawet żarłokiem i pijakiem. Bo jeżeli ktoś go zapraszał na jakąś ucztę, to Jezus korzystał. Szedł i jadł różne dobre rzeczy. Jak pamiętacie, Jezus znał się na dobrych winach. Potrafił zadbać o to, żeby dobre wino znalazło się na stole w Kanie Galilejskiej. Jezus nie był ascetą. Jezus potrafił cieszyć się tym, co możemy cieszyć się poprzez nasz zmysł smaku. Ale tego wieczoru, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział, słuchajcie, to jest mój ostatni posiłek. Aż wrócę. Czyli można powiedzieć, że Jezus zjadł swój ostatni posiłek 2000 lat temu. I cały czas ten czeka, żeby zjeść kolejny. Może to jest nadużycie teologiczne powiedzieć, że Jezus przez 2000 lat pości, ale jako taka metafora bardzo mi się podoba. Bo to też pokazuje, gdzie tak naprawdę my jesteśmy. Że my w swoim poście tak naprawdę tylko przyłączamy się do ofiary, którą Jezus i tak złożył. On wie, co to znaczy zjeść. On wie, jakie to może być przyjemne. On wie, jaką to społeczność daje z innymi ludźmi. I za każdym razem, kiedy my przychodzimy do stołu Pańskiego, tak jak dzisiaj rano, On stoi obok i patrzy na nas i myśli o tym momencie, kiedy powróci, żeby w końcu ten posiłek, tę ucztę weselną zjeść z nami. Więc jeżeli pościsz, albo jeżeli nie pościsz, to zachęcam cię, żebyś zaczął i żebyś pomyślał o swoim poście nie jako o wielkim wyrzeczeniu, ale jako właśnie okazji do tego, żeby spotkać się z Jezusem. Kiedy wszyscy inni będą siadali gdzieś przy stołach, spróbuj znaleźć to stół, na którym nie ma nic, przy którym siedzi Jezus i usiądź naprzeciw Niego. Nie, taka metafora, rozumiecie? Ale bardzo ważna. To nie chodzi o to, żeby walczyć ze swoim głodem. To nie chodzi o to, żeby pokazać swoją siłę woli. To nie chodzi o to, żeby pokazać, jak jesteśmy wspaniałymi chrześcijanami. Ale żeby przyjść do Boga i uczyć się od Niego. I powiem wam, Jezus zawsze siedzi przy tym stole. To jest zawsze otwarte dla każdego z nas. Jeżeli jesteś gotów pościć, możesz usiąść przy Nim, a On pomoże ci poukładać różne rzeczy w twoim życiu. Pokaże ci różne sztuczce i nauczy z nich korzystać. Po to, żebyś gdy wrócisz do swojego normalnego życia, kiedy znowu zaczniesz jeść i kosztować tego wszystkiego, co się z życiem wiąże, żebyś mógł to robić lepiej i w mądry sposób. Nie pytajcie, co jest dzisiaj na obiad. Zapytajcie siebie, czego się mogę dzisiaj nauczyć, podczas gdy inni będą jeść obiad. Jeżeli nie pościłeś, zachęcam cię, spróbuj. Dzięki temu postowi do następnego posiłku siądziesz o wiele mądrzejszy.